Gościem Polskiego Radia Białystok jest socjolog Maciej Białous z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
Chociaż do formalnego startu kampanii wyborczej jest jeszcze wiele miesięcy, to intensywne przygotowania do starcia o Sejm i Senat trwają już od dłuższego czasu. Jakiej rywalizacji możemy spodziewać się w tym roku po politykach? Przeważać będą argumenty, czy też oddziaływanie na nasze emocje?
No myślę, że tak naprawdę oddziaływanie na nasze emocje jest podstawowym polem walki już od dłuższego czasu. Żyjemy w czasach tak zwanej postpolityki, kiedy właśnie bardziej emocje od argumentów mogą się liczyć i mogą zaważyć na wynikach.
Może Polacy są zbyt leniwi na przyjmowanie argumentów i analizowanie ich.
Nie tylko
natura
Polacy.
Ludzka.
Myślę, że żyjemy też w takich czasach, w czasach social mediów, w czasach krótkich newsów, pasków, które znacznie skracają też naszą uwagę i koncentrację. W związku z tym takie mocne przekazy, oczywiście one się przebijają. Ja zwrócę uwagę, że wydaje mi się, że ta kampania może być wyjątkowo mocna z tego względu, że tak naprawdę te wybory do Sejmu i Senatu to jest w zasadzie pierwszy etap też takiej wydłużonej kampanii wyborczej, bo zaraz będą też później wybory do samorządów i wybory do Europarlamentu, więc w ciągu pół roku w zasadzie mniej więcej będziemy mieli taki zestaw trzech różnych wyborów.
Czyli kumulacja argumentów.
Tak jest i które są bardzo trudne, bo mogą albo utrzymać na wiele lat ten układ polityczny, który mamy teraz, albo mogą go zupełnie wywrócić. Co więcej, dla polityków to też jest bardzo istotne, gdzie, że tak powiem brzydko, wylądują. To znaczy, czy powinni startować na przykład w wyborach do Sejmu, czy właśnie do samorządu, czy myśleć o Europarlamencie. Tak więc
czyli
wydaje
bardziej
mi się...
nie tyle nad programami wyborczymi może będą się zastanawiać, ile właśnie nad tworzeniem list.
Tak. Myślę, że takie szachy właśnie typowo partyjne będą w tym wypadku szczególnie dużo ważyły.
A jakie tematy będą dominować podczas kampanii?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że z jednej strony mamy bardzo takie obiektywnie istotne tematy, które mogą zaważyć na kampanii. Myślę tutaj z jednej strony o kwestiach gospodarczych, czyli o inflacji, która jest cały czas bardzo wysoka, o stopach procentowych, o kryzysie energetycznym, no i wiadomo też o sytuacji...
Czyli będzie tłumaczenie się i ganienie. Zależy od tego, jaka strona będzie używała argumentów.
Z pewnością. No myślę, że na pewno te argumenty gospodarcze będą bardzo istotne dla opozycji przede wszystkim, żeby punktować politykę rządu. No wiadomo też, nie do końca jesteśmy pewni tego, jak będzie się rozwiązywać sytuacja międzynarodowa i tutaj mam na myśli z jednej strony oczywiście wojny w Ukrainie, z drugiej strony też relacje na linii Polska-Unia Europejska, bo to też jest bardzo, można powiedzieć, taki napięty front, czy też pole minowe. Z drugiej strony wydaje mi się, że partia rządząca będzie właśnie chciała troszeczkę odsunąć takie niewygodne tematy, być może bardziej znowu wracając do takich kwestii ideologiczno-światopoglądowych, bo w ostatnich latach raczej to im pomagało niż przeszkadzało, czyli kwestie związane z prawami kobiet, z prawami mniejszości seksualnych, uchodźcami na przykład. To są takie rzeczy, które nie szkodziły partii rządzącej w ostatnich latach, więc wydaje mi się, że mogą znowu powrócić po prostu na tej zasadzie, żeby też przykryć pewne inne wątki, chociażby właśnie związane z gospodarką czy polityką zagraniczną.
Od bardzo dawna dominującym tematem w debacie publicznej jest kwestia Krajowego Planu Odbudowy. W środę zbiera się Sejm i mają rozpocząć się prace nad ustawą, która ma odblokować pieniądze z KPO. Czy to się uda? I czy uda się to, żeby to nie był temat wiodący kampanii?
Mogę jako obywatel powiedzieć, że mam nadzieję, że to się uda. Natomiast to też jest ciekawe, bo w ostatnich dniach w zasadzie też widzimy, obserwując na przykład Twittera albo różne wypowiedzi polityków, że to też jest temat, który w jakiś sposób różnicuje frakcje w ramach Zjednoczonej Prawicy, w ramach obozu rządzącego. No i teraz tam też najprawdopodobniej dochodzi do różnego rodzaju przesileń, starci i zobaczymy tak naprawdę, kto wyjdzie z tego zwycięstwo. Ja nie chciałbym prorokować, bo wydaje mi się, że to się będzie w dużej mierze rozstrzygało w takich kuluarowych rozmowach pomiędzy politykami rządzącymi i tutaj nie same argumenty merytoryczne zaważą, co właśnie interesy polityczne.
Dla PiS-u początek roku to zapowiadana przez wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego ofensywa w terenie, a raczej powrót do spotkań. Tym razem posłowie i posłanki mają ze ściśle wytyczonymi planami odwiedzać kolejne gminy. To dobry scenariusz do wygranej w wyborach?
Wydaje mi się, że tak. To znaczy, biorąc pod uwagę, tak mówiąc najkrócej, elektorat Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, który często też kojarzymy raczej nie z dużymi, największymi miastami, ale z tą tak zwaną Polską powiatową właśnie, to taki bliski kontakt, właśnie różnego rodzaju takie tournée, spotkania z mieszkańcami, na pewno są dobrym pomysłem i one też procentowały już wielokrotnie we wcześniejszych latach, więc powtarzanie tego akurat jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem.
A co powinna zrobić opozycja? aby wygrać w wybory i jak pan ocenia jej dotychczasowe działania?
No to jest bardzo trudne pytanie, oczywiście w takim sensie, że opozycja przez ostatnie kilka lat nie wymyśliła na siebie takiego pomysłu. No z mojej perspektywy wydaje mi się, że będą istotne dwie lub trzy rzeczy. Po pierwsze, opozycja musi też chyba ostatecznie zdecydować, żeby to dobrze ubrać słowa, w jakiej konfiguracji będzie startować. To znaczy, czy ostatecznie coś takiego jak zjednoczona opozycja będzie startowała, czy nie. Myślę tutaj też o takich stosunkowo podobnych do siebie programowo bytach, jak z jednej strony Koalicja Obywatelska, a z drugiej na przykład partia Szymona Hołowni. Więc od tego pewnie dużo będzie zależało. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, wydaje mi się, że przynajmniej opozycja powinna spróbować narzucić pewne tematy w dyskusji. To znaczy nie dać się obozowi rządzącemu przejść tylko do defensywy, ale też narzucać pewne wątki, które będą się pojawiać. No i wreszcie po trzecie też znaleźć właśnie takie formy dotarcia do elektoratu, bo z jednej strony oczywiście takie wizyty w gminach jak najbardziej...
Gospodarskie.
Tak, jak najbardziej są dobrym pomysłem, ale w jaki sposób dotrzeć do młodszych ludzi, w jaki sposób wykorzystać media społecznościowe. Wydaje mi się, że to jest coraz ważniejsze i wydaje mi się, że nadal opozycja, czy w ogóle politycy w Polsce nie do końca mają pomysł, jak na przykład wykorzystać właśnie ten potencjał komunikacyjny ludzi młodych w internecie.
A na ile przekona wyborców opozycja takimi projektami ustaw obywatelskich jak o in vitro, rencie wdowej i uczciwym państwie?
Wydaje mi się, że może to zrobić, ale właśnie tutaj w dużej mierze będzie to zależało od tego, jak bardzo uda się w ogóle przebić do takiego dyskursu medialnego, czy do świadomości potencjalnych wyborców, że są takie pomysły, co konkretnie się z nimi wiąże. Natomiast wydaje mi się, że wszystkie pomysły wyraziste, które dałyby się pokazać jako program, jako coś więcej niż bycie tylko antypisem, ale też posiadanie własnych pomysłów na rządzenie. Jeżeli uda się przebić do świadomości ludzi, to może procentować.
A jaki scenariusz przewiduje pan na wynik wyborów? Ostatni sondaż mówi o wygranej Zjednoczonej Prawicy.
Tak, to prawda. Dużo jeszcze może się wydarzyć oczywiście, natomiast trzeba zwrócić...
Mogą powstać różne koalicje.
Tak.
Mogą być niespodzianki.
Tak, tak jak o tym też mówiłem, na przykład no właśnie nie do końca jeszcze wiemy, w jakiej formie opozycja będzie chociażby startować. Nie
I
wiemy
czy
do końca...
przetrwa Zjednoczona Prawica?
Otóż to, bo teraz właśnie mamy ten napięty czas, ale też nie pierwszy tak naprawdę w historii tego związku, więc różnie może być. Generalnie rzecz biorąc, trzeba zwrócić uwagę na, wydaje mi się, na krótkie i długoterminowe trendy, bo tak naprawdę patrząc na taki długoterminowy trend, 2-3-letni, widzimy powolny odpływ elektoratu od Zjednoczonej Prawicy. Ona cały czas oczywiście ma przewagę, natomiast ta przewaga no, nieuchronnie topnieje. Pytanie, czy uda się opozycji zdynamizować to topnienie, bo jeżeli nie, jeżeli po prostu te kampanie będą podobnie przebiegały jak ostatnie w ostatnich latach, no to wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy. Natomiast pytanie, jaką przewagą, bo być może to zwycięstwo nie będzie na tyle duże, żeby dać możliwość samodzielnego rządzenia, a wtedy no trochę będzie to zależało od tak zwanej, brzydko tutaj powiem, drobnicy, to znaczy i też od zdolności koalicyjnych. Wydaje mi się, że zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy jest na ten moment dosyć prawdopodobne, natomiast to oczywiście nie oznacza, kto będzie formował rząd.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Gościem w Polskim Radiu Białystok był socjolog Maciej Białous z Uniwersytetu w Białymstoku.